5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu w niezmienionym składzie realizujący nasze program Łukasz Kurzawski i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oto nasze niektóre propozycje, między innymi o Kawaliadzie 2021, czyli wielkim festiwalu jeździectwa na terenach poznańskich targów. Później zajmiemy się przez kilka minut gnieźnieńskim sportem, bo wczoraj rozstrzygnięto, przedwczoraj rozstrzygnięto m.in. plebiscyt wybierani przez kapitułę najlepsi sportowcy w gnieźnieńskim sporcie za miniony 2020 rok. Będzie także o zbliżającym się jubileuszu stulecia Swarzędzkiej Unii. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, w którym opowiemy m.in. o bieżącej kolejce futsalowej Ekstralidze, gdzie przecież mamy naszych wielkopolskich przedstawicieli w postaci drużyn z Kniew i Leszna. Teraz jednak najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 7 dnia lutego.
Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Górnika Zabrze 2-1 w pierwszym niedzielnym meczu 16 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Na razie w drugiej połowie Wisła prowadzi 1-0. UEFA poinformowała, że pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem zostanie rozegrane 16 lutego w Budapeszcie. Decyzja Europejskiej Centrali ma związek z zakazem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Kamil Stoch zajął 6 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Zwyciężył jak zawsze ostatnio Norwek Halvor Egner Granerud. Drugi był Słoweniec Bor Pawlovčić, a trzeci reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler. Dawid Kobacki zajął 8 miejsce, 18 był Piotr Żyła, 19 Andrzej Stękała, 21 Jakub Wolny. Klaudia Domaracka zajęła 14 miejsce w rywalizacji saneczkarskich jedynek pań podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim St. Moritz. To i najlepszy wynik w tym sezonie. Zwyciężyła Łotyszka Lina Witola. Po triumf w klasyfikacji generalnej sięgnęła Niemka Natalii Geisenberger. W Arenie Ostrów trwa mecz 25. kolejki Energa Basket Ligi. Koszykarze BM Slam Stali podejmują Legię Warszawa. Zdaje się, że trwa czwarta kwarta. Jak sytuacja na parkiecie w hali w Ostrowie Wielkopolskim?
2 minuty i 36 sekund do zakończenia tego spotkania. Mam nadzieję, że wrócą na zwycięską ścieżkę w Ekstraklasie Męskiej Koszykówki zawodnicy Stalówki, bo prowadzą z warszawską Legią 81-71, no ale sytuacja nieco bardziej nerwowa, bo było wyraźne prowadzenie po trzech kwartach 69-50 Ostrowian, a w tej czwartej kwarcie 21-12 prowadzenie drużyny gości z Warszawy, ale na razie wciąż na teraz 2 minuty i 33 sekundy przed końcem 10-punktowe prowadzenie drużyny gospodarzy Stali Ostrów Wielkopolski 81-71.
Błyskawiczny jeszcze rzut oka na Wyspy Brytyjskie, tam w angielskiej Premier League szlagier 23. kolejki Liverpool podejmuje Manchester City i w 81. minucie podopieczni Jurgena Kloppa przegrywają z The Citizens 1-3. W naszej audycji 8-9 w zasadzie minut już po godzinie 19. Chwila muzycznego oddechu, a później mówić będziemy o zbliżającej się Kawaliadzie.
Już od najbliższego czwartku na poznańskich targach, niestety bez widzów na trybunach, zimowa odsłona Kawaliady, czyli międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. W przyszłym tygodniu, także od czwartku do niedzieli, dalszy ciąg zmagań. Co się będzie działo w targowych pawilonach? O tym Grzegorz Hałasik i jego rozmówcy.
To będzie w tym roku Kawaliada Winter Tour. Dyrektor całego cyklu Radosław Kulupa. Po raz pierwszy w 11-letniej historii Kawaliady będzie ona zorganizowana w formie dwutygodniowego turu. W randze od CSI dwóch gwiazdek W, przez CSI jedną gwiazdkę, CSI Młode Konie oraz nie zabraknie tego, o co walczą najmłodsi adepci i pasjonaci jeździectwa, czyli Kawaliady Future.
To wszystko na targach poznańskich.
Od 11 do 14 lutego, 4 dni, następnie 3 dni przerwy technicznej i od 18 do 21 lutego.
Środowisko jeździeckie przebierało nogami. Domyślam się, że pewnie też lobbowało, by impreza się odbyła, bo i zawodnicy, i konie są głodni startu.
Oczywiście, że tak. W przypadku sportów motorowych możemy schować auto do boksu, gdzieś tam ćwiczyć na siłowni. Można powiedzieć, że ten sezon jako tako jest przećwiczony. W przypadku jeździectwa to jest nieodzowne i zawodnicy, i konie muszą być cały czas w ruchu, muszą być w formie, muszą się przygotowywać i ćwiczyć.
Dyrektor sportowy imprezy Szymon Tarant.
Pierwszy tydzień dwie gwiazdki z jednym konkursem zaliczanym do światowego rankingu. Myślę, że będzie bardzo prestiżowy. To konkurs oglądany czy w telewizji, czy w internecie. Konkurs Grand Prix. A drugi tydzień bardzo istotny pod względem sportowym. Dwa konkursy zaliczane do światowego światowego rankingu. Jeden w piątek, też na klasycznych zasadach z rozgrywką, a drugi w niedzielę podczas Grand Prix. Będzie to jednocześnie kolejny etap rozgrywek Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata.
Kalendarz Pucharu Świata w 2020 roku został trochę zburzony, ale te zawody pozwalają go trochę odbudować, że taką rangę impreza na targach będzie miała.
Wiele lig zostało wręcz odwołanych. Światowa Federacja Jeździecka ma na to pomysł, wie jak zakwalifikować zawodników na przykład z Ligi Europy Zachodniej. W naszej Lidze Europy Centralnej odbyło się 8 z 15 imprez. No do tego bardzo dobrze spisuje się w tych rozgrywkach Polak Jarosław Skrzyczyński. Ma duże szanse na to, żeby pojechać na finał. Czy sam finał się odbędzie? Na razie informacje organizatorów wskazują na to, że w pierwszy weekend kwietnia w Göteborgu odbędzie się finał Pucharu Świata bez udziału publiczności.
Wróćmy do tego, co ma dziać się na poznańskich targach. Będzie to Skrzyczyński walczył o punkty Pucharu Świata, ale dwugwiazdkowe zawody sprawiają, że inni też będą tutaj o punkty, o nagrody walczyć.
Trzeba powiedzieć, że praktycznie cały sezon halowy w Europie Zachodniej, jeśli chodzi o imprezy widowiskowe w randze 4-5 gwiazdek, został odwołany, bo te imprezy, zresztą tak jak Kawaliada, w dużej mierze ich budżety opierają się na wpływach z biletów i nie da się ich po prostu zrobić bez udziału publiczności. Cieszy fakt, że grupa MTP podjęła się tego trudu, bo to chyba będą jedne z niewielu obok Salzburga w tym sezonie zimowym zawody, no i potem ewentualnie finał Pucharu Świata w Göteborgu, zawody rozgrywane w miejscu, gdzie normalnie jest publiczność. Co innego organizować zawody w halach typowo jeździeckich, co innego przygotować specjalnie infrastrukturę. No a hale MTP stwarzają do tego fantastyczne warunki, ponieważ nie będzie trybun albo będą one zdecydowanie mniejsze, to grupa MTP zdecydowała się na to, ażeby arena była większa niż zwykle podczas kawaliady, większa niż zwykle na zawodach halowych. Dzięki temu polscy jeźdźcy nie tylko będą mogli świetnie przygotować się do sezonu otwartego.
Społeczność kawaliady jest z nami już od 11 lat i specjalnie dla nich, dla wszystkich pasjonatów przecież uruchamiamy Kawaliada TV. Będzie transmisja wszystkich, myślę, że to warto podkreślić, wszystkich konkursów przez cały dwutygodniowy tur, ale najważniejsze i najciekawsze, najbardziej emocjonujące sportowe konkursy będą także transmitowane w TVP Sport.
Duże zatem emocje na poznańskich targach. Niespełna kwadrans po godzinie 19 w naszej audycji. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później przeniesiemy się do Gniezna, między innymi, by posłuchać rozmowy.
Początek roku to zawsze okazja do rozmów o sporcie w całej Wielkopolsce. Zaglądamy także do Gniezna, który ostatnio bardzo cieszy się na przykład z występów szczypiorlistek pierwszej ligi MKS-u PR Ubis Gniezno. Także fajnie spisują się futsaliści, koszykarze. Zadowolony jest prezydent miasta, pan Tomasz Buda. Z jakimi pan nadziejami patrzy po tym sezonie 2020 mega pandemicznym?
Przede wszystkim chciałbym, żeby wrócili kibice na stadiony i do hal, bo to jest najważniejsze, bo ten sport jest dla nich dedykowany i wszyscy grają i chcą mieć efekt postaci kibiców. Chcą mieć doping, chcą się wspólnie bawić. To takie pierwsze życzenie, jeżeli mogę sobie wyrazić, na rok 2021, ale też oczekiwania. Tak jak dałem słowo na Komisji Sportu w miesiącu listopadzie, w budżecie miasta są większe środki na sport niż w roku 2020. To świadczy o tym, że traktujemy tą dyscyplinę bardzo, te dyscypliny sportowe bardzo poważnie. To świadczy, że oczekujemy również od naszych sportowców podniesienia poziomu. Podnosimy tą poprzeczkę. Nie ukrywam, że rozmawiamy właśnie ze szczepiorniskami o tym, żeby próbowały popukać do Superligi Kobiecej, jeżeli nie teraz do końca maja, to być może w następnym sezonie, aby ten sport był coraz większy, coraz więcej cieszył nas okiem, ale również, żeby rozwijać szkolenie dzieci i młodzieży, bo nie ukrywam, że szczepiorniski to przede wszystkim nasze wychowanki. Mieszko Gniezno, mimo że zajmujemy ostatnią pozycję w tabeli trzeciej ligi, w tabeli Junior Pro jesteśmy na pierwszym miejscu ze wszystkich trzecich lig, a w ogóle w całym kraju. Widać, że gramy zawodnikami naszymi, wychowankami. Widać tą radość w grze, ale co przede wszystkim, co mnie najbardziej cieszy, jako prezydenta, również ojca, którego dzieci grają w dyscyplinę sportu, akurat w tym przypadku w piłkę nożną. Widać, że młodzież garnie się do sportu i to jest też jeden z ważniejszych celów, który chcemy realizować w naszym mieście.
Dobrze, że pan powiedział o piłce nożnej, bo tak jednym tchem wymieniłem futsal, kobiecą piłkę ręczną i koszykówkę, no ale też wiadomo, taki sport, który generuje przeogromne emocje w Gnieźnie, to sport żużlowy. Udany ten sezon 2020 dla ekipy z Rzesińskiej 25. Też takie prezydenckie spojrzenie i prognozy są optymistyczne w ich przypadku, czerwono-czarnych?
Jestem w kontakcie z prezesem i z menadżerem naszego klubu i jesteśmy optymistycznie nastawieni. Myślę, że mimo, że straciliśmy Adriana Gałę, ale przyszedł Pająk, więc myślę, że ten skład jest również wysoki. Oczywiście, jak to zawsze bywa, na nas nikt nie stawia, jeżeli chodzi o Gniezno, a zazwyczaj kończymy na drugim lub trzecim miejscu. Ja mam nadzieję, że tak, miasto zapewnia finansowanie. Jesteśmy gotowi na najwyższy poziom rozgrywek. Również organizacyjnie, również pod kątem stadionu. W tym roku chcemy przeprowadzić kilka niezbędnych inwestycji. A reszta to jest w maszynach, w głowach naszych zawodników. A szkółka dobrze funkcjonuje. Przecież mamy dwóch chyba takich adeptów, o których mam nadzieję, że za kilka lat będzie się mówiło w kraju o najwybitniejszych juniorach, potem seniorach. Także myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Jest sponsor, są pieniądze, jest logistyka, mamy ludzi. No więc tylko trzymać kciuki, żeby się wszystko udawało, żeby byli kibice na stadionach. No i myślę, że powalczymy.
Wspomniał pan o tych listopadowych decyzjach. Takie wsparcie ze strony miasta, wiem, że panu będzie pewnie trudno się chwalić, ale jest szalenie istotne, bo wiadomo, że sport, także ten profesjonalny, który jest świetnym nośnikiem promocyjnym dla miasta, musi mieć wsparcie ze strony samorządu i tutaj tak się dzieje.
Tak jak powiedziałem na początku, nakłady na sport w roku 2021 są na poziomie ciut większym niż w roku 2020 mimo tej pandemii, ponieważ uważam, że to są rzeczy, które po pierwsze cieszą nas wszystkich, po drugie wiele osób uczestniczy w sportach amatorskich, przecież nie jest stolicą biegania, wspomnę o biegu europejskim, o najstarszym półmaratonie w kraju, czyli biegu Lechitów, czy biegu Niepodległości, także to coraz większe grupy uczestniczą w tym. Ponadto, tak jak powiedziałem, sport dzieci i młodzieży, my prawie 2000 dzieci i młodzieży obejmujemy sportem właśnie tym na najniższym szczeblu. Myślę, że oni muszą mieć swoich idoli, w których będą zapatrzeni, czy to będzie żużel, czy to będzie piłka ręczna, czy to będzie futsal, koszykówka, piłka nożna mężczyzn, rugby siedmioosobowy, czy też hokej, a abyśmy po prostu mogli napędzać w przyszłości te dyscypliny sportowe. Wydaje mi się, że są w Gnieźnie prywatne osoby, które również wspierają wspólnie z samorządem sport i myślę, że tak symbioza właśnie nakładów miejskich, nakładów prywatnych przyniesie efekty w tym roku już pozytywne.
Największa impreza 2021 to Mistrzostwo Europy Hokeistów na trawie. To wszystko jest już potwierdzone?
Cały czas rozmawiamy, cały czas jesteśmy w kontakcie z Polskim Związkiem Hokeja na Trawie. Mam nadzieję, że dojdzie ona do skutku, ale czy to ona będzie największa, czy też jeszcze pracujemy nad chociażby badmintonem wspólnie z Polskim Związkiem Badmintona z panem prezesem Krajewskim. Być może będzie też kolejna duża impreza badmintonowa. Mam nadzieję, że oprócz tego kilka jeszcze na szczeblu krajowych, czy to pucharów chociażby w piłce ręcznej, czy być może w koszykówce jakieś meczy. A myślę, że warto dla moich mieszkańców to robić, wykorzystując obiekty te wspaniałe, czy jak hala imienia Mieczysława Opatki, czy jak obiekty, czy to hokejowe, czy też piłkarskie. Będziemy to robić i no i zobaczymy, ocenimy, która największa impreza będzie na koniec tego 2021 roku.
Na pewno będzie bardzo ciekawie w sportowym Gnieźnie. Nie inaczej było także w ostatni piątek, kiedy tradycyjnie, choć nieco pandemicznej formie, w hali imienia Mieczysława Łopatki podsumowano sport gnieźnieński w minionym 2020 roku. Specjalna kapituła wybierała, przyznawała także specjalne nagrody, między innymi za całokształt pracy nie tylko w gnieźnieńskim sporcie. Super Orła otrzymał znany działacz tenisa stołowego, pan Tadeusz Nowak. Działaczem roku został przedstawiciel moto paralotniarstwa Marek Barczyński. Trenerem roku przedstawiciel speed rowerowej ekipy Asseco Orła Gniezno Marcin Puk. Odkryciem roku przedstawicielka sportu walki Samuraja Gniezno Wiktoria Łuczyńska, a drużyną roku hokeiści na trawie UKH Start 1954 Gniezno. Były także wyróżnienia indywidualne. Szybciuteńko czołowa piątka na piątym miejscu w tym plebiscycie żużlowiec startu Gniezno Fredrik Jakobsen, na czwartym koszykarz Daniel Kotwasiński, na trzecim miejscu hokeista Gracjan Jarzyński, piłkarka ręczna Marta Giszczyńska na miejscu drugim, a zwyciężył i sportowcem Gniezna 2020 roku został żużlowiec ekipy gnieźnieńskiego startu z Rzesińskiej 25 Oskar Pfeiffer. A propos żużlowców, w sezonie 2021 żużlowcy Aforti startu Gniezno pojadą nie tylko w polskiej pierwszej lidze, ale także jako reprezentanci Liberca w rozgrywanej formie czwórmeczu czeskiej Ekstraligi. Ekipę z Gniezna czekają tam imprezy 21 lipca w Pardubicach, 3 sierpnia właśnie w Libercu, 2 września w miejscowości Slany i ligowy czeski finał 21 września w Pradze. O tym, że do finansowania tych występów gnieźnian założył się sponsor tytularny, opowiada szef Aforti Klaudiusz Sytek.
Była informacja, taki jest budżet, potrzebujemy tyle i tyle. Nie było żadnych większych negocjacji, była po prostu informacja, dobrze, aneksujemy umowę. Dla nas naturalnym jest to, żeby drużyna seniorów jechała w lidze czeskiej pod naszym brandem. Z mojego punktu widzenia fakt, że będąc sponsorem tytularnym będziemy reprezentowani przez klub w dwóch ligach, lidze polskiej i czeskiej, to w ogóle rewelacja. Uważam, że bardzo dobrze, że Start jakby poszerza swoje horyzonty, że jedzie do ligi czeskiej. To pierwszy polski klub, który w lidze czeskiej będzie jeździł. Drugi polski jeżdżący za granicą, bo wcześniej pamiętamy, że zrobił to Falubas. Oczywiście ktoś powie, że słaba liga, liga i że może już taka sytuacja, że Start będzie mistrzem Czech, a nie będzie mistrzem Polski. Jasne, ale daje to po pierwsze naszym zawodnikom czy zawodnikom drużyny, daje to zawsze możliwość tego, że mają więcej startów, rozwijają swoje możliwości. Z drugiej strony klub przeciera się na arenie międzynarodowej, bo to też jest kwestia logistyki, wyjazdów, współpracy z lokalnym związkiem. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że jakby jest budżet na to przygotowany, jest to spięte. Ja jestem bardzo się cieszę, że pod naszym brandem Aforti Start Gniezno pojedzie nie tylko w lidze polskiej, ale też w lidze czeskiej.
No i zobaczymy, jak gnieźnianie właśnie w tej czeskiej lidze sobie będą radzić. Na razie świetnie poradzili sobie koszykarze Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, którzy dziś pokonali we własnej hali Legię Warszawa 89-81 po dwóch porażkach z rzędu. Ostrowianie zatem wracają na zwycięską ścieżkę, podobnie jak krakowska Wisła, która w dzisiejszym meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonała białostocką Jagiellonię 2-0. Zakończył się także hit Ligi Angielskiej. Liverpool przegrał na własnym stadionie z Manchesterem City 1-4. 25 minut po godzinie 19, chwila muzycznej przerwy, a później mówić będziemy o wielkim jubileuszu zbliżającym się wielkimi krokami w Unii Swarze.
15 sierpnia 2021 roku Unia Swarzędz będzie obchodzić piękny jubileusz stulecia klubu. Działa także fantastycznie koło przyjaciół i sympatyków Unii Swarzędz, taki klub 100 pod wodzą pana Wiesława Zaporowskiego.
Mamy zarząd i ten zarząd pracuje. Ja to wszystko w jakiś sposób koordynuję, ale jest nas piątka takich przyjaciół tego klubu i cieszymy się, że udało nam się stworzyć takie koło przyjaciół, sympatyków, gdzie są trenerzy, gdzie są działacze, gdzie są ludzie, którzy kochają sport, a przede wszystkim kochają niebieskie barwy Unii Swarzędz.
Powiedziałem o tej znamiennej dacie, 15 dniu sierpnia, w którym będziecie obchodzić stulecie, ale też pańskie nazwisko nie jest przypadkowe, bo gdy zerknąć się w historię Unii Swarzędz, to człowiekiem założycielem pan Marian Zaporowski. Kto to dla pana?
To był mój wuj, mojego pradziadka, jeden z synów. Mój pradziadek miał 11 synów. Połowa z nich uprawiała sport w klubie Unia. Byli piłkarzami, byli lekkoatletami, pływakami, byli również zapaśnikami. Unia z tego sportu najbardziej była znana.
W tym roku, 2021, będziecie obchodzili, jeśli chodzi o koło przyjaciół i sympatyków Unii Swarzędz, 5-lecie istnienia.
Po ostatnim leciu klubu, 95-leciu, udało nam się spotkać z panem Andrzejem Pawlakiem, byłym prezesem, i grupą ludzi, przyjaciół, padła myśl, żebyśmy stworzyli coś, co w jakiś sposób zintegruje to środowisko byłych zawodników, działaczy, trenerów, a równocześnie pomoże przygotowaniach do obchodów stulecia klubu. No udało się. Było nas najpierw 7, a zostało nas takich bojowników na planie 5. To znaczy się jest Zbyszek Zawada, właściciel Eurohotelu, który użycza nam lokum. Jest mój przyjaciel Józiu Wanat, były zapaśnik, medalista mistrzostw Polski. Jest Heniu Gowarzewski, były też zapaśnik. Jest Eugeniusz Dobiński, były lekkoatleta, który prowadzi dla nas stronę internetową. Powstaliśmy 5 lat temu, dokładnie 7 listopada. W tym czasie przez 5 lat udało nam się zrobić 215 różnych akcji. Pamiętamy o ludziach, którzy mają jubileusze, na przykład 50-lecie ślubu, imieniny. Pamiętamy również o tych, którzy odeszli. I od 4 lat robimy akcje sportowe Znicz Pamięci. Stawiamy znicze na prawie 200 mogiłach. Robimy różne rzeczy, jeździmy na zawody, wspomagamy zawodników, chodzimy na mecze. My oprócz tego, że robimy różne akcje o charakterze społecznym, to również organizujemy zawody sportowe. Memoriał Zenona Banowskiego, w którym startowała młodzież, i mamy zawody sztafetowe, integracyjne, są biegi Romana Firlika. No coś fantastycznego. No mamy wielu przyjaciół i możemy działać dzięki takiej sympatii ze strony Urzędu Miasta i Gminy, pana Mariana Szkudlarka, pani Agaty Kubackiej, pani sekretarz. No i staramy się te pieniądze w jakiś sposób znaleźć. Chcę jeszcze powiedzieć, że przez 4 lata byliśmy współorganizatorem sportowej gali, gdzie wyróżniano najlepszych sportowców w Swarzędzu, oraz dwukrotnie robiliśmy bal sportu. Ostatnio dzięki urzędowi wydaliśmy książkę o zapasach swarzędzkich. To jest taka nasza podstawowa działalność.
Panie Wiesławie, też przyniósł pan na spotkanie tutaj w naszej rozgłośni pięknie wydaną kronikę, której odręcznie wpisywane są te najważniejsze wydarzenia związane z działalnością waszego klubu. Zapraszacie różnych gości na wasze spotkania.
Staramy się, aby ludzie, którzy do nas przychodzą i którzy uprawiali sport, nie, którzy nie byli mistrzami, poznali tych, którzy no, robili wielki sport. No, byli u nas ludzie z różnych dziedzin sportowych, byli prezesi związków sportowych, był pan Wojtala, była pani ze Związku Zapasów, pani Agata Mikulska, był pan Wojtek Lipoński, byli piłkarze i trenerzy jak Dominik Kubiak, jak Laskowski Adrian, piłkarz Warty, były kapitan, był Marek Bik, Orywał, Zbyszek Orywał, pięknie opowiadał o swoich sukcesach amerykańskich. Także było ich bardzo, bardzo dużo. Nasi członkowie nie tylko udzielają się w klubie, ale również sami uprawiają sport i z tego należy się bardzo cieszyć.
Ogranicza nas wszystkich pandemia, ale niech pan nam zdradzi, co planujecie wy właśnie jako klub 100. Nazwa też zobowiązuje stulecie klubu. Coś specjalnego na ten sierpień 2021.
Duże marzenia, tym bardziej, że weszliśmy w skład komitetu obchodów tego lecia. No jedno z takich akcji będzie 100 drzew na stulecie gdzieś w okolicach stadionu i to będzie pamiątka, która pozostanie po naszym klubie. My już tu jesteśmy starsi ludzie, 70 nam minęła, natomiast myślimy, że społeczeństwo będzie kontynuatorem, bo nie będzie już potem w nazwie może nie Unia 100, tylko Unia 150. Tego byśmy sobie życzyli. Zapraszamy tych, którzy by chcieli nam jeszcze w jakiś sposób pomóc. Są ludzie, którzy mieszkają w Swarzędzu, ale są ludzie, którzy ze Swarzędzem byli w jakiś sposób związani. To mogą oglądać na stronie internetowej unia-100. Swarzędz. Zapraszamy, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, prośby czy wiadomości o klubie Unia, zasłużonym, jednym z najstarszych w województwie wielkopolskim. Liczymy na to, a jeżeli chcecie się do nas przyłączyć, serdecznie zapraszam.
4 minuty po godzinie 19 w audycji w Sportowym Rytmie porozmawiamy teraz o sytuacji w Polskim Związku Kolarskim. Niecałe 2 lata temu został wybrany jego nowy prezes. Stery związku w atmosferze skandalu obyczajowego i w bardzo trudnej sytuacji finansowej przejął Krzysztof Golwiej. O sytuacji w tym sportowym stowarzyszeniu z prezesem PZKOL porozmawialiśmy niedawno podczas 84. Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym.
Mamy wielomilionowe zadłużenie. Związek przyjęliśmy w katastrofalnej sytuacji finansowej. Czekamy na pomoc. Sami też wychodzimy twarzą do sprawy, bo zdajemy sobie sprawę, że święta rzecz długi płacić. Ale sami jako związek nie udźwigniemy, to jak nam państwo nie pomoże, to już nam nikt nie pomoże.
Sytuacja jest trudna w dalszym ciągu.
Jest bardzo trudna, ale jest światełko w tunelu. Widzę, że ówczesne władze Ministerstwa Sportu przychylnym okiem na nas patrzą i to wzbudza we mnie nadzieję.
A co ze sponsorami? Wracają do was?
Sponsorzy się przyglądają, bo sponsorzy to są ludzie sukcesu i często o wysokiej kulturze osobistej i doskonale wiedzą, że jeżeli coś jest zadłużone, no to dopóki się długi nie spłaci, to ciągle będzie ten marasz. Ja to, jako że pochodzę z wybrzeża, to taką analogię robię do statku. Statek ma grodzie, statek nabiera wody, ale nie tonie. Jak nie zatonął, to jest nadzieja i taką nadzieję mamy, że wyjdziemy z tego.
Czyli na razie nabraliście wody, ale jeszcze nie toniecie?
No bo taka konstrukcja jest w statku, oczywiście mówię przez analogię, nabieramy wody, ale jeszcze nie utonaliśmy.
Jak to wpływa na szkolenie, na organizację takich zawodów jak te we Włoszakowicach?
Jeżeli chodzi o szkolenie, to nie jest zagrożone, bo mamy płynność finansową. Jesteśmy obsługiwani przez Polski Komitet Olimpijski i te pieniądze są święte, czyli ministerstwo je płaci na zadania. I my tego pilnujemy. Jest dyscyplina finansowa, także ani złotówka nie jest wydana niezgodnie z przeznaczeniem.
Na jakim etapie, na jakim poziomie jest to szkolenie teraz?
Wiadomo, że priorytet jest olimpiada. Mamy olimpijczyków, mamy zdobyte nominacje olimpijskie i cały czas szkolenie się odbywa z oczywistości. Oczywiście mamy pandemię, to jest duże utrudnienie. Jesteśmy jako grupa zdyscyplinowani bardzo, przestrzegamy zasad pandemii, no i z nadzieją patrzymy na przyszłość.
Na jakim poziomie jest polskie kolarstwo w poszczególnych dyscyplinach teraz po tym trudnym okresie?
Zacznijmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo pochwalić organizatorów. Naprawdę widać, że dużo serca włożyli, bardzo profesjonalnie podeszli, także tutaj ludzie kochają sport. No jest jeden szkopuł, jeżeli chodzi o finanse. Kolarstwo przełajowe nie jest dyscypliną olimpijską. I póki co, a Polski Związek nie ma środków własnych, to musimy po prostu same kluby wykładać swoje środki na treningi, na zawody. No niestety w takim złym czasie jesteśmy. Dopóki nie wróci finansowanie do związku, że gdybyśmy mieli środki własne, to całkowicie inna bajka by była.
W innej sytuacji jest kolarstwo szosowe, górskie i torowe, prawda?
Oczywiście, bo to są konkurencje olimpijskie i na to środki są. Budżet jest ustalony. Pilnuję tego bardzo, że co jest zaplanowane, to ma być wykonane. Mam na myśli oczywiście przygotowanie fizyczne, a finanse, wiadomo, sprawa. To trzeba pilnować. I cieszymy się bardzo, że nam Ministerstwo Sportu pomaga.
Panie prezesie, jeżeli dobrze pójdzie, to olimpiada będzie w tym roku. Z jakimi nadziejami spogląda pan na tę sportową imprezę?
Cóż ja, jak tak samo jak ja i my tu wszyscy, bardzo byśmy chcieli, bo to trzyma. Pandemia. Na to nie ma mocnych. Musimy do tego podejść z pokorą. No jest teraz wielka nadzieja, są szczepionki. Jeżeli będą warunki ku temu, to olimpiada będzie, a jeżeli nie będzie, no to wszyscy muszą mieć tą świadomość, że na zdrowie i na życie nie ma ceny. I są priorytety, co ważniejsze.
Załóżmy, że uda się zorganizować olimpiadę. Są nadzieje medalowe w polskim kolarstwie, prawda?
Ci państwo, co są zorientowani, wiedzą, gdzie mamy siły. No wiadomo, tylko ja nie chcę zapeszać. Przy wyczynie i przy wysokiej jakości sportowej zawodników, czasami dyspozycja dnia, możemy się pochwalić naszym Michałem, Rafałem, jeżeli chodzi o szosę. Piotr Wadecki jako trener to jest bardzo dobry fachowiec. Był rekonesans olimpijski. Trasa bardzo ciężka, można porównywalna do teraz Tour de France. Wiadomo, że tam tylko górale i mocni. Szanse są. Przecież wiemy, ostatnie mistrzostwa świata były. Michał był czwarty. Jak sam opowiadał, troszeczkę przedobrzył. Ale to jest nasz kandydat do medalu olimpijskiego, jeżeli chodzi o szosę. Jeżeli chodzi o MTB, no to wiadomo Maja. Maja jest naszą wielką nadzieją. To jest medalistka mistrzostw świata olimpijska. Nie chcę zapeszać. Maja jest w przygotowaniach cały czas. Jesteśmy w kontakcie. Maja jest stuprocentowym profesjonalistą. Ona się przygotowuje, wie, jakie cele sobie wyznaczyć, jak się przygotować. Nie chcę zapeszać, rozumie pan, bo to jest lepiej być mile zaskoczonym niż rozczarowanym.
Ale też są szanse na torze.
No oczywiście. Naszą największą nadzieją jest Mateusz Rudyk. No mamy też średniaków. To jest wszystko w fazie przygotowania. Chłopcy trenują, całe grupy wszystkie trenują, bo środki są na to. Zaplecze finansowe dla nich jest zapewnione. Nie można powiedzieć, że czegoś im tam brakuje. Wydaliśmy najwięcej w historii na sprzęt w zeszłym roku. To jest poważny zastrzyk sprzętowy, ale to są takie trendy, bo wszyscy w świecie mają sprzęt na najwyższej jakości. I co jest ważne, biało-czerwona i kadra to jest symbol najwyższej jakości i tego się trzymamy.
Czyli w optymistycznym duchu ta rozmowa Jacka Marciniaka z szefem Polskiego Związku Kolarskiego, panem Krzysztofem Goldwiejem. A my teraz zaglądamy do Tarnowa Podgórnego, pozostając oczywiście w klimacie kolarskim, bo to jeden z najlepszych klubów tej dyscypliny sportu w naszym regionie.
2021 rok rozpoczyna też klub kolarski Tarnowia z Tarnowa Podgórnego, jego główny trener Piotr Broński. Rozpocznę jednak od pożegnań, bo zakończył przygodę z waszym klubem Filip Prokopyszyn, chyba najbardziej medalodajny zawodnik w ostatnim czasie, i zakończyła karierę Julita Jagodzińska. Odejścia, które chyba musiały stać się w pewnym momencie faktem.
No dokładnie, łezka uroniona, natomiast jeżeli chodzi o Filipa, cieszymy się bardzo z tego, że podpisuje kontrakt zawodowy, będzie jeździł w nowej drużynie Mazowsze Serce Polski, natomiast no, z Julitą jest troszeczkę inna sytuacja, bo ona po prostu zrezygnowała, borykała się z kontuzjami od dłuższego czasu i to była taka wspólna decyzja, że po prostu kończy swoją karierę.
Szkoda, bo jednak była perspektywiczną zawodniczką.
Tak, tak, ona przecież przysparzała nam tylu radości i wyników całkiem niedawno i w juniorach i młodzieżowcach. Wkroczyła w ten wiek seniorski, no ale tak jak to jest w sporcie, no raz jest super, raz jest gorzej, no tutaj się zaczęły pojawiać pewne kontuzje, no o zdrowie trzeba też dbać i stwierdziliśmy, że jednak tą karierę należy skończyć.
Jak teraz kadra klubu wygląda?
Dopięliśmy skład młodzieżowy, bo może od niego zacznę. Najstarszych naszych zawodników. Mamy ich 8 w średnim dystansie i na szosie. Mamy również 2 zawodników sprinterów na torze. Z takich fajnych nazwisk, no to oczywiście Olka Taomanow została w naszej ekipie, która też jest bardzo, na bardzo fajnym poziomie. Ona co prawda już jeździ jako średniodystansowa zawodniczka, natomiast Łukasz Kowal teraz zaczyna odbudowywać swoją formę i jest coraz lepiej widać efekty. Natomiast jeżeli chodzi o chłopaków w tej grupie szosowej, mamy 4 młodych chłopaków, którzy przyszli z wieku juniorskiego i mamy też 4 doświadczonych zawodników, takich jak Mateusz Kostański, Janek Łamaszewski, którzy już są w naszym klubie od paru lat i to są nasi też liderzy.
A na takie sukcesy jak medal Igrzysk Europejskich Filipa Prokopyszyna pewnie trzeba będzie poczekać.
To nie jest powiedziane. Przyszło teraz 2 takich naprawdę świetnych juniorów. Radosław Frontrza, który od razu jest w kadrze tej szerokiej olimpiady. olimpijskiej i będzie na pewno brany mocno pod uwagę w tych startach właśnie Igrzysk Europejskich, Mistrzostw Europy. Również trenerzy kadry mają świadomość tego, że młodych zawodników trzeba rzucać na głęboką wodę i też, żeby nabierali doświadczenia, więc też tutaj możemy na to liczyć.
Plany?
Jesteśmy już po pierwszym zgrupowaniu w Przesiece. Mamy taki system trenowania właśnie tydzień luty w Polsce. Przeplatamy tor w Pruszkowie z górami w Przesiece. Tam szlifujemy formę. Później w marcu wybieramy się do Hiszpanii, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli, wiadomo, chodzi o pandemię. Także przygotowania takie szablonowe, ale pełną parą już ruszyły.
Trochę toru, trochę szosy?
Tak, zdecydowanie tak. Chociaż teraz większy nacisk kładziemy na szosę i właśnie ci zawodnicy młodzi dokoptowani do drużyny młodzieżowej to są naprawdę już takie perełki, jeżeli chodzi o juniorskie ściganie i uczestniczy Mistrzostw Świata, więc jakby na tą szosę też bardzo mocno stawiamy. Natomiast pół na pół można nazwać, ścigamy się troszeczkę na torze, troszeczkę na szosie i świetnie to wychodzi. Pierwszym takim wyścigiem będzie bardzo fajny wyścig Helena Tour, stary Kalisz Konin, także tam będą 4 etapy i już na samym początku kwietnia będziemy mogli sprawdzić swoje możliwości. Mnóstwo jest tych wyścigów, mamy kalendarz już zaprojektowany, około 50-55 startów i są starty zagraniczne. 12 startów tej kategorii UCI, drugiej i trzeciej i pierwszej nawet kategorii, także no naprawdę będą mieli gdzie się wykazać.
Ilu trenerów pracuje w klubie?
Obecnie pracuje 3 trenerów. Mamy najstarszego naszego seniora trenera Zbigniewa Szymańskiego, który się zajmuje juniorami młodszymi. Konrada Olejniczaka, trenera roku w gminie Tarnowo Podgórne, który robi świetną robotę również z tymi najmłodszymi żakami i młodzikami. I moja osoba, która się zajmuje młodzieżowcami i również juniorami.
Za 12,5 minuty, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ten dżingiel radiowy przypomina, że startuje mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Tym razem jeszcze przed początkiem rywalizacji tej wiosennej części niższych klas rozgrywkowych zajmiemy się Ekstraligą futsalu. Tutaj mamy także wielkopolskich przedstawicieli. No i chcemy Państwa poinformować m.in., że w spotkaniu 20. kolejki Ekstraligi futsalistów ekipa Red Dragons Pniewy u siebie pokonała futsal Temę Brzeg 5-1. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli bramkarz Red Dragons Łukasz Błaszczyk, strzelec pierwszej bramki Patryk Choły oraz szkoleniowiec tej ekipy Łukasz Frajtak.
Bardzo mnie cieszy, że dzisiaj zdobywaliśmy bramki z takich drużynowych akcji. To fajnie, naprawdę jest taka oznaka, że jesteśmy zespołem i że nie mamy tych samych indywidualności, ale tworzymy fajny zespół, który potrafi naprawdę stworzyć kilka ciekawych sytuacji.
Wszystkie założenia taktyczne trenera zrealizowaliśmy, myślę, w 100% i od początku do końca wydaje mi się, że dominowaliśmy nad przeciwnikiem, strzeliliśmy parę ładnych bramek, to zaprocentowało 3 punktami.
Bardzo fajny mecz w naszym wykonaniu. Myślę, że w pełni kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Pierwsza połowa pod nasze dyktando, w drugiej gdzieś tam głupio stracona bramka, faktycznie sami sobie strzeliliśmy.
No tak, strzeliliśmy dzisiaj wszystkie bramki, to nie ma co ukrywać. Po prostu błąd i wolę, żeby taki błąd się przytrafił koledze w takim meczu, gdzie prowadzimy wysoko, niż gdzie by to ta bramka miała decydować, tak? Zapominamy i na pewno chłopak wie, że gdzieś tam nie zagrało coś i będzie lepiej tylko.
Ale cieszy to, że bardzo konsekwentnie graliśmy przez cały mecz. Wypełnialiśmy nasze założenia, gdzieś tam ten nasz plan taktyczny był realizowany i dopisujemy kolejne 3 punkty. Już w najbliższym środę czeka nas kolejny trudny mecz, tak? Jedziemy do Leszna na derby Wielkopolski i już skupiamy się na tym meczu.
A wczoraj drużyna Red Dragons Pniewy, przypomnijmy, pokonała futsal team Brzeg 5-1. Drugi wielkopolski zespół futsal Leszno na wyjeździe przegrał z Orłem futsal Jelcz Laskowice 1-2. W pozostałych spotkaniach tej 20. kolejki futsal ekstraklasy Słoneczny Stok Białystok uległ LSS-owi Lęborg 4-6. Rekord Bielsko-Biała pokonał Red Devils Chojnice 14-0. Klirek z Chorzów wygrał z Konstraktem Lubawa 2-1, a GSF Gliwice przegrał z Piastem Gliwice 1-8. W tabeli Red Dragons Pniewy na miejscu 6, futsal Leszno na miejscu 8 i tak jak słyszeliśmy, w najbliższą środę o godzinie 19 w Lesznie dojdzie do derbowego starcia pomiędzy tymi drużynami.
To jest znakomita pora, by w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie przypomnieć się Państwu i zaprosić na nasze mroźne wizyty na stadionach, bo czekają nas piłkarskie transmisje, jeśli chodzi o Fortuna, Puchar Polski, a także o piłkarską PKO BP Ekstraklasę. Spore tutaj mamy do zadania do wykonania. W najbliższy wtorek o 17.30 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 107. Ja będę miał przyjemność skomentować dla Państwa mecz Pucharu Polski Warty Poznań z Krakowią, więc taka ligowa powtórka. Później w czwartek o 20.30 na antenie Radia Poznań Grzegorz Hałasik będzie komentował ze stadionu w Sosnowcu spotkanie też pucharowe Radomiaka z Lechem Poznań. Ze względu na mroźne warunki przeniesiony ten mecz z Radomia właśnie na Stadion Ludowy do Sosnowca. To będzie w czwartek. W niedzielę od godziny 15.00 obecny dzisiaj w studiu Dawid Cytrowski będzie miał zaszczyt komentowania kolejnego występu ligowego piłkarzy kolejorza na stadionie w Płocku. Niedziela, uwaga, godzina 15.00 Radio Poznań, transmisja meczu Wisła Płock kontra Lech Poznań. A w poniedziałek, nie ten jutrzejszy, a za tydzień, czyli 15 lutego od godziny 18.00 na antenie MC Radia, zupełnie inny sprawozdawca, Wojtek Bernat, będzie dla Państwa na antenie 102,7 komentować spotkanie ligowe Warciarzy, tym razem z lubińskim Zagłębiem. No i w tym momencie przypomnimy Państwu, że ostatnio podpisane porozumienie przez naszą stację ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz, także z ośrodkiem Kibice Razem Lecha Poznań, bo nasze transmisje radiowe są także udostępniane w formie audiodeskrypcji właśnie dla fanów Kolejorza. Posłuchajmy materiału na ten właśnie temat.
No przede wszystkim szeroko pojętym interesie Radia Poznań jest wychodzenie naprzeciw tego typu inicjatywom.
Prezes Radia Poznań, pan Maciej Mazurek.
Których celem jest włączenie w obręb kibiców Lecha, ludzi, którzy mają kłopoty ze wzrokiem. Dla nas jest to jakby sprawa oczywista, pomoc w takiej działalności. To się nazywa inkluzja tych, którzy z powodów niezależnych od nich są niejako wykluczeni. No, trzeba po prostu pomagać, to jest oczywista sprawa.
Tym bardziej, że nasze transmisje i tak pełnią funkcję audiodeskrypcyjną. Ci niewidomi, słuchając naszych transmisji, będą mogli sobie wyobrazić, co też na placu gry się dzieje, prawda?
Tak, przede wszystkim ja jestem pod wrażeniem klasy dziennikarskiej komentatorów, którzy mają tę taką zdolność wizualizacji za pomocą słowa. Tego się słucha jak literatury wręcz.
Szef Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz Marcin Kawka. Co to porozumienie oznacza dla Was, dla stowarzyszenia, dla całej rodziny kibiców Lecha Poznań?
Oznacza dla nas bardzo, bardzo wiele. Znowu jesteśmy forpocztą zmian w ruchu kibicowskim w Polsce. Podpisane porozumienie z Radiem Poznań oznacza tylko i wyłącznie to, że nasi kibice, którzy są osobami niedowidzącymi lub niewidzącymi, będą mieli możliwość słuchania relacji nie tylko z meczów u siebie, ale również z meczów wyjazdowych, z meczów Pucharu Polski, z meczów Pucharów Ligi Europejskich. Jest to ewenement na skalę polską, dlatego że do tej pory, jeśli chodzi o audiodeskrypcja była dostępna tylko i wyłącznie na stadionach podczas meczów. My wyszliśmy krok dalej. Nie tylko będzie ta audiodeskrypcja dostępna na stadionie przy ulicy Bogarskiej, ale również na wszystkich stadionach, na których tylko i wyłącznie będzie grał Lech Poznań.
Wydaje mi się, że to też taka forma aktywizacji tych kibiców, którzy poprzez to, że będą aktywnie uczestniczyć w takim widowisku, też myślę, że będą mieli takie poczucie, że faktycznie również aktywnie uczestniczą, jakby nie było, w kibicowaniu kolejorzowi.
Dokładnie tak. My postawiliśmy sobie zdanie, zakładając Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Lech Bez Barier, stawiamy na integrację. Zależy mu na tym, żeby osoby, które czują się wykluczone ze społeczeństwa, nie były wykluczone przez kibiców. Stąd jest to kolejna akcja wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibiców Niepełnosprawnych, mająca na celu wyłamanie tych barier. Pokazanie, że wszyscy jesteśmy kibicami kolejorza bez względu na to, czy mamy jakiekolwiek ograniczenia, czy nie.
Polecamy nasze transmisje także w formie audiodeskrypcji dla fanów Kolejorza, ale oczywiście transmitujemy także na antenie MC Radia mecze Warty, a podwójnie na dwóch antenach 26 lutego, to już tak wyprzedzająco wielkie derby w piłkarskiej ekstraklasie z Grodziska Wielkopolskiego, bo uwaga, tam derby Poznania Warty z Lechem Poznań. Warto nasłuchiwać naszych zajawek radiowych i korzystać z naszych usług transmisyjnych. Najbliższa, przypominam, wtorek 17.30 w MC Radiu Warta kontra Krakowia i w Radiu Poznań czwartek 20:30 Radomiak kontra Lech. Ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 7 dzień lutego. No to sobie przypomnijmy najważniejsze informacje dnia, zaczynając od tej radosnej dla fanów koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim.
Bowiem drużyna Arget BM Slam Stali przełamała taką niezbyt korzystną passę dwóch porażek z rzędu. Dzisiaj ostrowianie we własnej hali w Arenie Ostrów w 25. kolejce Energa Basket Ligi wygrali z Legią Warszawa 89-81. Co poza tym? No między innymi dwa mecze 16. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Górnika Zabrze 2-1, a Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0. Jutro dokończenie tej 16. serii spotkań meczem Wisły Płock ze Stalą Mielec. W hicie angielskiej Premier League Liverpool przegrał z Manchesterem City 1-4. Dziś z kolei UEFA poinformowała, że pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem właśnie zostanie rozegrane 16 lutego, ale w Budapeszcie. Decyzja Europejskiej Centrali ma związek z zakazem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Kamil Stok zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Zwyciężył jak zwykle ostatnio Norweg Halvor Egner Granerud. Drugi był Słoweniec Bor Pawlovcic, a trzeci reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki zajął 8. miejsce, 18. był Piotr Żyła, 19. Andrzej Stękała, a 21. Jakub Wolny. Klaudia Domaracka zajęła 14. miejsce w rywalizacji saneczkarskich jedynek pań podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim St. Moritz. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Zwyciężyła Łotyszka Elina Witola.
Na zegarze za 3,5 minuty godzina 20. Powolutku kończymy to dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ale o rywalizacji takiej muzycznej będzie oczywiście po 20. w pełnej gotowości na belce startowej. Jak Kamil Stok, już redaktor Ewa Mikołajewska. Jak sądzisz, Dawid, która z oper dzisiaj wyżej? Fragmenty Traviaty czy Carmen?
Nie wiem na pewno, ale jestem przekonany, że pani redaktor skończy wyżej niż 6. dziś Kamil Stok.
My też jesteśmy o tym przekonani, choć jestem bardzo ciekawy, czy wyżej będzie w dzisiejszym konkursie klasyki muzycznej Strauss czy Dvořák, ale warto dlatego posłuchać pani redaktor Mikołajewskiej po godzinie 20. My skromnie znikamy z tego studia. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.